Po mediach, służbach i politykach autorzy bestsellerowej serii Resortowych Dzieci postanowili przyjrzeć się środowisku polskiego biznesu. 5 czerwca ukazała się zatem książka traktująca właśnie o tej grupie. Poznajemy w niej błyskotliwych wizjonerów wolnego rynku, budowniczych, finansowych potęg i rodzinnych korporacji biznesowych. Tylko niektórzy z nich ujawnili swoją współpracę ze służbami specjalnymi i przyznają się do niej otwarcie w Wikipedii. Niektórzy z bohaterów książki znaleźli się w niej ze względu na współpracę swoich rodziców z SB. Jest z nami teraz pani Dorota Kania, dziennikarka, autorka jednej z tych książek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pani, na ile ten fakt tych powiązań ze służbami i z poprzednim systemem wpłynął na te sukcesy finansowe? A może do następnego pytania przyjdę później.
Jeżeli chodzi o powiązania ze służbami specjalnymi i biznes, który się kształtował w III Rzeczpospolitej, to można śmiało powiedzieć, że ci, którzy współpracowali lub mieli związki ze służbami specjalnymi, mieli naprawdę dużo łatwiej. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że wtedy, kiedy powstawał wielki biznes, czyli początek lat 90., Polska była w fatalnej sytuacji gospodarczej. I wówczas wtedy udawały się różne przedsięwzięcia, które by się nie udały, gdyby była zupełnie inna sytuacja gospodarcza. Teraz właśnie obchodzimy 30 lat od planu Balcerowicza. I ja bym się tutaj chwileczkę zatrzymała, ponieważ wokół Leszka Balcerowicza było mnóstwo ludzi, którzy byli związani ze służbami, a przede wszystkim Krzysztof Krowacki. Od niego się zaczyna rozdział Resortowy Dzieci Biznes, bo to pokazuje, jak ogromny wpływ na kształtowanie biznesu w Polsce, jaki ogromny wpływ miały służby.
Tak. Jaki wpływ miała książka od publikacji na środowisko biznesu w Polsce? Jakie znaczenie miała ta książka i co wywołała jako dyskusję?
Część rzeczy było wiadomo. Myśmy ujawnili sporo informacji, które były zapisane tylko i wyłącznie w dokumentach. Niektóre informacje były kompletnie nieznane, chociaż na przykład było wiadomo na temat działalności pana Gawronika, że Aleksander Gawronik, który był biznesmenem i również senatorem na początku III Rzeczpospolitej, w przeszłości był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa. O tym było wiadomo, ale jego związki później ze służbami jednak nie były znane i myśmy o tym napisali. Co ciekawe, wiele osób, jak spotykałam się na spotkaniach autorskich, mówiło, że te fakty były dla nich fundamentalne, miały ogromne znaczenie, dlatego że tak mówię, niewiele było wiadomo poza na przykład tym, że był ktoś z funkcjonariuszem MSB. Halo?
Tak, słyszymy się.
Słyszymy panią?
Bo słyszymy się, bo jakby miałam dźwięk, jakby było rozłączone.
Jesteśmy na linii.
Jesteśmy i słuchamy.
Jesteśmy na antenie, dobrze. I dlatego wrócę do sprawy pana Krowackiego, bo to jest taka niesamowita postać. Człowiek, który stał w cieniu. Funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa był w ścisłym kierownictwie MSW właściwie. I człowiek, który naprawdę niewiele było o nim wiadomo. Oczywiście pojawił się jako biznesmen, ale wtedy nie było wiadomo, że był funkcjonariuszem służb specjalnych PRL-u. I co jest jeszcze bardzo ważne, ta książka po raz kolejny pokazuje, że dlaczego tak późno powstał IPN, dlaczego tym tak zwanym elitom III RP tak bardzo zależało na tym, żeby te akta nie ujrzały światła dziennego. Ja przypominam sobie rozmowę z Gromosławem Czempińskim, kiedy pisałam tekst na temat Aleksandra Makowskiego, to jest ten słynny szpieg PRL-u, absolutnie osertowe dziecko, bo jego tata zaczynał jeszcze w czasach głębokiego UB, był w służbach, przyszedł z Moskwy do Polski, także że to już takie najczarniejsze służby komunistyczne, można powiedzieć. Kiedy pisałam tekst na temat Aleksandra Makowskiego, to zapytałam się zadzwoniłam do pana Gromosława Czempińskiego, przypomnijmy, funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, później właśnie biznesmen. Zapytałam go na temat tego, dlaczego zniknęły pewne dokumenty z teczki Aleksandra Makowskiego, które później się tu również odnalazł w biznesie na początku lat 90. Słynna firma Consaldnet, ochroniarska, teraz hiszpańska, wtedy założona przez funkcjonariuszy Departamentu Pierwszego. I kiedy zapytałam, dlaczego nie ma części akt Makowskiego, Gromosław Czempiński z rozbrajającą szczerością powiedział: nam do głowy nie przyszło, że ktokolwiek będzie grzebał w tych aktach. No właśnie, do głowy nikomu nie przyszło, czy ktoś będzie grzebał, ponieważ był taki silny opór, żeby powołać Instytut Pamięci Narodowej. A w archiwach Instytutu kryją się informacje na temat Leszka Czarneckiego, bankowca, przypomnijmy, który stracił najwięcej w rankingu najbogatszych Polaków tygodnika Wprost. To przecież jego gigantyczny majątek gwałtownie zaczął topnieć, kiedy powychodziły różne rzeczy nie do końca przyjemne dla pana Czarneckiego. To tam właśnie było wiadomo, że Czarnecki, czyli mówię o aktach IPN-u, jako młody chłopak brał pieniądze od Służby Bezpieczeństwa, bo są na to dokumenty.
A mówi pani o środowisku biznesowym, wielkiego biznesu, więc są to niewątpliwie wpływowi ludzie. Jak to środowisko biznesu przyjęło pani książkę? Czy spotkała się pani z krytyką? Wiem, że można pewnie w internecie przeczytać, że zmagała się pani pewnie z pozwami z niektórymi ludźmi. Jak to środowisko przyjęło pani książkę?
Jeżeli chodzi o pozwy, to muszę Państwu powiedzieć, że panu i Państwu, że od dwóch tomów skończyły się pozwy. Ani żaden polityk nas nie pozwał, ani żaden z biznesmenów nas nie pozwał. To jest, ja w ogóle pozwy, jeżeli chodzi o resortowe dzieci, są o tyle śmieszne, ponieważ książki są w całości oparte na dokumentach, więc to jeszcze raz podkreślam. Natomiast środowisko biznesu bardzo pozytywnie przyjęło tą książkę, dlatego że jak rozmawiałam z biznesmenami, oni powiedzieli: nareszcie ktoś napisał, nareszcie to zostało ujawnione, nareszcie ktoś to zebrał i to się stało ogólnodostępne. Wiele osób nie wiedziało, nie miało pojęcia, że potentat farmaceutyczny, czyli pan Jerzy Starak, był zarejestrowany jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa. Przez wiele, wiele, wiele lat była prowadzona jego teczka. Można się naprawdę mnóstwo rzeczy dowiedzieć na jego temat, a to jest właśnie napisane w naszej książce. Wszyscy myśleli, że Jerzy Starak to taki biznesmen na początku 90. to taki prężny biznesmen. Okazuje się, że prężny i również zarejestrowany jako TW. Zresztą to też jest takie bardzo charakterystyczne, że na spotkaniach mi czasami czytelnicy pytają, no ale może byli tacy, którzy po prostu byli zdolni i dlatego zrobił tą karierę. No i ja wtedy odpowiadam: tak, ale ile takich bardzo zdolnych musiało wyjechać za granicę i nigdy kariery w Polsce nie zrobiło, ponieważ nie chcieli być tajnymi współpracownikami, ponieważ nie chcieli współpracować z komunistycznymi służbami. I ta nasza książka pokazuje, że nie tylko bezpieka cywilna, ale również wojskowa miała bardzo duży udział w kształtowaniu się tego biznesu, jaki później, jaki znamy, poznaliśmy później. Bo przecież tak samo telewizje. Dwie pierwsze prywatne telewizje założone przez ludzi zarejestrowanych jako tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. Czy udało się komuś założyć prywatną telewizję, która nie była, kto nie był na TW na początku lat 90? Nie, nie udało się. Dlatego, że po prostu bezpieka pomagała w rozwoju mediów, pomagała w rozwoju różnego rodzaju przedsięwzięć. Dlaczego? Dlatego, że przypomnijmy, że przecież część oczywiście tych najważniejszych ludzi SB czy MSW przeszło do Urzędu Ochrony Państwa. Tam się tylko nazwa zmieniła, niewiele się zmieniło w służbach specjalnych, ale zostało bardzo, bardzo dużo funkcjonariuszy młodych, którym trzeba było dać pracę, którzy nie chcieli tracić wpływów przede wszystkim, bo to było najważniejsze. Bezpieka nie chciała stracić swoich wpływów politycznych i biznesowych i stąd tylu tajnych współpracowników i w biznesie, i również w polityce.
I właśnie o tych wydarzeniach ostatnich 30 lat, tych mniej znanych opinii publicznej, Rozmawiamy teraz, żeby tym słuchaczom, którzy właśnie włączyli się do audycji, powiedzieć, z autorką książki Resortowe Dzieci. Kolejna część już biznes, autorką jest Dorota Kania, ale jest pani też dziennikarką, więc może teraz już odbiegając od tematu książki, która wyszła 5 czerwca, dlatego o niej mówimy, bo podsumowujemy ważne wydarzenia roku 2019. Chciałem jeszcze panią zapytać z pani perspektywy, co ważnego wydarzyło się w minionym roku?
Przede wszystkim wybory, wygrane wybory przez Prawo i Sprawiedliwość, wybory wygrane do Unii Europejskiej, wygrane wybory do Parlamentu Europejskiego, do Parlamentu Europejskiego, do Parlamentu Krajowego. To było bardzo, bardzo istotne z punktu widzenia interesu Polski, dlatego że to pozwoli dalej się w odpowiedni sposób rozwijać. Co jeszcze było bardzo ważne dla mnie, osoby, która ma poglądy konserwatywne, również to, że doszedł do głosu, że ludzie o poglądach konserwatywnych mogli funkcjonować o wiele lepiej niż funkcjonowaliśmy w czasach rządów PO-PSL. A w tym roku co się wydarzyło? No oczywiście reforma sprawiedliwości i zapowiedź tej reformy sprawiedliwości. Mam nadzieję, że rok 2020 przyniesie finał tej sprawy, bo to jest bardzo, bardzo istotne.
I z tą istotną sprawą będziemy wchodzić w rok 2020, obserwować ją. Rozmawialiśmy z panią Dorotą Kanią, dziennikarką i autorką książki Resortowe Dzieci. Bardzo dziękujemy za rozmowę. I
dziękuję bardzo.
Życzymy wszystkiego najlepszego na ten nadchodzący 2020 rok.
A ja również życzę i państwu, całemu zespołowi Radia Wnet i radiosłuchaczom wszystkiego, wszystkiego dobrego, żeby się spełniły najskrytsze i nawet te szalone marzenia. Wszystkiego dobrego.
Serdecznie dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.